Przechodzimy do poselstwa dziewiątego na temat obchodzenia świąt dla Boga trzy razy w roku, co jest obrazem pełnego radowania się trójjedynym Bogiem w Chrystusie. Naprawdę chwalę Pana za ostatnie trzy poselstwa na temat różnych przymierzy, które nasz Bóg zawarł z nami, albo inaczej Bóg zawarł z człowiekiem, a w szczególności za nowe przymierze. Jemu właśnie poświęcony był sprawdzian, który właśnie zakończyliśmy. I wreszcie za krew, drogą krew tego przymierza. Dziś jednak musimy pójść dalej, do innych ustaw w Księdze Wyjścia, które Bóg, możemy powiedzieć, ustanowił. Jedną z tych bardzo ważnych ustaw jest ustawa dotycząca obchodzenia świąt. Będę musiał poświęcić teraz około 5 minut przez wzgląd na wszystkich tu obecnych i powiedzieć, czym jest święto, zanim przejdziemy do trzech głównych świąt. Postaram się nie poświęcić temu zbyt wiele czasu. Musimy pamiętać, że w Księdze Wyjścia, wcześniejszej części Księgi Wyjścia, gdy Bóg zlecił Mojżeszowi i Aaronowi, by pertraktowali z Faraonem i powiedzieli mu, żeby wypuścił Boży lud z Egiptu, powiedzieli coś szczególnego do Faraona. Na przykład w Księdze Wyjścia 5.1. Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli: tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mnie na pustyni. Wydaje się, że jedynym celem, w jakim Jahwe wypowiedział to słowo do Faraona, jest to, żeby ten wypuścił jego lud, żeby lud wyszedł na pustynię i obchodził dla niego święto. Wydaje się, jakby nic innego się nie liczyło. Mają po prostu wyjść i obchodzić ku mnie święto. Później, w Księdze Wyjścia, w 10 rozdziale, 9 wersecie, podczas jednego z ostatnich kontaktów, jakie Mojżesz miał z Faraonem, Mojżesz powiedział: pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starcami, z naszymi synami i córkami, z naszymi trzodami i stadami, gdyż mamy obchodzić święto Jahwe. Mojżesz miał jasność. Wychodzimy. Czy ci się to podoba, czy nie? Gdyż Jahwe chce, żeby lud obchodził ku niemu święto. Ku mnie. Bracia i siostry, gdybyśmy tylko to usłyszeli, uświadomilibyśmy sobie, jak ważne są te ustanowione bądź wyznaczone święta dla Boga. To nie jedynie jakieś starotestamentowe typy, obrazy. To nie jedynie jakieś wolne dni. Nie, nie. To nie jedynie coś, co mają zachowywać Żydzi i być z tego dumni. Święta te są kluczowe. Niezmiernie ważne, jeżeli chodzi o Boże pragnienie i Boży plan wobec Jego ludu. Na czym polega zatem obchodzenie święta dla Jahwe? Obchodzić święto dla Pana to w istocie oddawać Mu cześć. Bóg pragnie tych, którzy oddają Mu cześć. I to oddawanie czci, którego Bóg pragnie, dokonuje się przez tych, którzy czynią to, radując się Nim w Jego obecności. To nasza definicja oddawania czci. To nie jakieś padanie na twarz. To nie jakiś religijny obowiązek. zgodny z naturalną ludzką mentalnością. To radowanie się Bogiem w Jego obecności. To oddawanie czci oczywiście obejmuje składanie ofiar. Dlatego święta te obfitują w ofiary składane przez Jego lud. Ofiary ze wszystkiego, na czym się trudzili, ze wszystkiego, co posiadają, ze wszystkiego, co mają, ze wszystkiego, kim są. To oddawanie czci jest czymś, czego Bóg pragnie. I oddając w taki sposób cześć, radujemy się Bogiem, który jest naszym zaopatrzeniem, dzięki Jego udzielaniu siebie w nas. Musimy tu zobaczyć, co robimy w czasie, gdy oddajemy cześć. Jest to czas, gdy świętujemy. To czas, kiedy radujemy się. To czas, kiedy uczestniczymy w Bożej radości. W jakim celu? Żeby On stał się naszym zaopatrzeniem. Udzielił się do naszego wnętrza dzięki temu zaopatrzeniu. I nie tylko się wtedy radujemy, ale także odpoczywamy z Nim. Nie ma prawdziwego święta bez odpoczynku. Święto oznacza, że się zatrzymujemy. Odkładamy wszystko, czym się zajmujemy. Odkładamy wszystkie nasze codzienne zajęcia i po prostu odpoczywamy z Bogiem. Odpoczywamy z Nim dzięki temu, czym się z Niego radujemy, z czego korzystamy. Trochę tu powtarzam siebie, gdyż chcę wpoić w was tę myśl. To Boży zamiar we wszechświecie, żeby Jego lud radował się Nim i obchodził wraz z Nim święto i odpoczywał w Nim. Święta, uczty są tym odpocznieniem i radością, które mamy z Bogiem, a także ze sobą nawzajem. Święta te zatem są naprawdę, jakbym czasem przyjęcia, zabawy, świętowania, prawdziwym przyjęciem, ucztą dla Boga i Jego ludu. Kilka rzeczy wspólnych dla wszystkich tych świąt. Po pierwsze, wspomniałem już o tym, są to święta ku Jahwe, a nie dla nas, po to, żebyśmy to my miło spędzili czas. Są ku Jahwe, dla Jego radości. My jesteśmy jedynie uczestnikami Jego radości, jako Jego odkupiony lud. Wszystkie te święta to święte zgromadzenia, to szczególne zgromadzenia, zwołane w szczególnym celu. To nie zwykłe wydarzenia, to nie zwyczajne zgromadzenie. Są one święte, są Boże, są szczególne. I święta te, kolejna cecha, zostały ustalone przez Boga. Nie możesz zaproponować jakiegoś święta. Nie masz prawa go obwołać. Nie masz prawa go zapoczątkować. Po prostu uczestniczymy w świętach, które Bóg, Jahwe Bóg ustalił. I nie mamy innego wyboru, jak pójść i spotkać się z Nim. Musimy szanować to, co Bóg postanowił. Inna rzecz wspólna dla tych świąt to to, że nie powinno się pracować ani trudzić. Bardzo interesujące. Wielokrotnie Jahwe mówi, nie będziesz pracował, nie będziesz się trudził, nie będziesz pracował, nie będziesz się trudził. Co to oznacza? Oznacza to, że wszystkie te święta poddane są zasadzie szabatu. W istocie szabat stanowi pierwsze Boże święto. Z tym wyjątkiem, że jest czymś, co przydarza się co tydzień, a nie co rok, jak te trzy święta, o których mówimy. Odpoczywamy ze względu na Bożą radość. Bracia i siostry, naprawdę czuję, że w tym cyfrowym wieku wszystkim nam potrzeba cyfrowego szabatu. Potrzebujemy przerwy od internetu, od ogólnoświatowej sieci. Musimy odłączyć się, zatrzymać, odpocząć w Bożych rękach. Musimy zakończyć nasze działania, zakończyć nasz trud, a czasem zakończyć nawet naszą służbę, po to, żeby zatroszczyć się o Boże pragnienie. Inna cecha, o której już wspomniałem, święta te są pełne ofiar składanych Bogu. Ofiar, którym jest Chrystus. Owocu naszych warg, chwały wypływającej z naszych ust, łaski w naszych sercach, które składamy w ofierze Bogu. I wreszcie chcę powiedzieć, że wiele z tych świąt to święta ku pamięci. Sprawiają one, że pamiętamy o pewnych rzeczach, o których Bóg chce, żebyśmy pamiętali. Przypominają nam o tym, co Bóg uczynił w nas i wobec nas. Wymieniłem zatem te cechy. Mam nadzieję, że przydadzą się nam, gdy będziemy mówić o tych trzech świętach. Przejdźmy teraz do konspektu. Pierwszy punkt rzymski. Trzy uroczyste święta będziesz dla mnie obchodził w każdym roku. Czy nie kochacie tego przykazania? Młodzieży, nie mówcie, co za pech, znowu muszę iść na spotkanie Kościoła. Trzy uroczyste święta będziesz dla mnie obchodził w każdym roku. Będziecie zbierali się razem i obchodzili święto ku mnie. Takie jest znaczenie. A świętami tymi były święto Przaśników, pierwsze święto, święto Żniw, czyli święto Tygodni, albo inaczej święto Pięćdziesiątnicy, to drugie święto, i święto Zbiorów, czyli święto Przybytków, trzecie święto. Oto zatem te trzy święta. W czasie tego poselstwa używać będziemy nazw święto Przaśników, święto Żniw i święto Przybytków. B. Obchodzenie świąt dla Boga trzy razy w roku symbolizuje pełnię radowania się trójjedynym Bogiem w Chrystusie. Zapomniałem o jednej rzeczy, gdy mówiłem o zasadzie, która dotyczy tych świąt, a mianowicie, że każde z nich stanowi typ. Zgodnie ze słowami Pawła w liście do Kolosan, święta te wraz z fazami księżyca i szabatami są czym? Cieniami tego, co ma nadejść. Rzeczywistością tych cieni jest Chrystus. Pamiętajcie więc o tym, gdy mówić będziemy o tych świętach. Zatem obchodzenie świąt trzy razy w roku symbolizuje pełnię radowania się trójjedynym Bogiem w Chrystusie. Chrystus jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. Zatem wszystko, czym się radujemy podczas tych trzech świąt, musi mieć w sobie Chrystusa. Drugi punkt rzymski. Obchodzenie święta Przaśników. Przechodzimy teraz do pierwszego święta, święta Przaśników, niekwaszonego chleba. I pozwólcie, że powiem coś o tym poselstwie. Gdy będziemy przechodzić przez ten bardzo bogaty i wspaniały konspekt, chciałbym wykorzystać okazję i szczególnie uwypuklić pewne brzemiona dotyczące tych trzech świąt. Wiążą się one w ogromnym stopniu ze znaczeniem tych świąt. Odnośnie tego pierwszego święta, święta Przaśników, sama nazwa o tym mówi. Moje brzemię wiąże się z usunięciem grzechu. W przypadku drugiego święta, święta żniw, wiąże się ono z pierwocinami. I zobaczymy, że pierwociny, którym jest Chrystus, po 50 dniach stały się czym? Pierwocinami, którym jest Chrystus. Po 50 dniach stały się duchem wylanym w dniu pięćdziesiątnicy. Moje szczególne brzemię dotyczy zatem wylania obfitego ducha. I po trzecie, święto przybytków. Ponownie wskazuje na to jego nazwa. Brzemię, które mam wobec tego święta, wiąże się z czymś słodkim, a mianowicie z pamiętaniem, wspominaniem. Ale nie tylko pamięcią, ale powiedziałbym przypominaniem. O czym powinny nam przypominać przybytki? A wszystko to w pełni wiąże się z naszym życiem chrześcijańskim i z naszym dzisiejszym życiem Kościoła. Wróćmy do drugiego punktu rzymskiego. Obchodzenie święta prześników symbolizuje oczyszczenie z wszystkiego, co grzeszne, w wyniku radowania się Chrystusem jako bezgrzesznym zasobem życia. To pierwsze święto. Tak naprawdę, ponownie, ze względu na młodzież, chcę powiedzieć, że łącznie jest tak naprawdę 7 świąt, ale najważniejszymi są te 3. Święto Przaśników w istocie jest kontynuacją święta Paschy. Święto Pięćdziesiątnicy albo Żniw to wynik święta Pierwocin. I wreszcie święto dęcia w trąby oraz święto pojednania prowadzi do święta przybytków, które symbolizuje nadchodzące tysiącletnie królestwo i ostatecznie nową Jerozolimę, będącą centrum nowego nieba i nowej ziemi. Pierwsze 4 święta odbywają się w pierwszej połowie roku. Pozostałe 3 w drugiej połowie. Pierwsze 3 miały już miejsce, nastąpiły, jeżeli chodzi o wypełnienie typu, którego dotyczą, i wciąż trwają w wieku Kościoła, a jeżeli chodzi o nasze doświadczenie. Ale 3 ostatnie szczególnie odnoszą się do czegoś, co dopiero nadejdzie. Przejdźmy do punktu A. Dzieci Izraela miały obchodzić święto prześników przez 7 dni. 7 dni. Jako kontynuację święta Paschy. Nie mam czasu, żeby zagłębić się w szczegóły. Muszę zostawić to wam. Przestudiujcie te sprawy dotyczące świąt. Ale święto Przaśników stanowiło kontynuację święta Paschy. Święto Paschy i święto Przaśników to w rzeczywistości jedno święto. Paschę obchodzi się w miesiącu Abib, tak? Gdy Bóg wyprowadził lud Izraela nocą z Egiptu. I jest to święto tylko jednodniowe. Święto Przaśników następuje bezpośrednio po święcie Paschy i trwa 7 dni. Pamiętacie, podczas Paschy dzieci Izraela nie tylko jadły pieczonego baranka, który symbolizuje ukrzyżowanego Chrystusa, ale jadły również niekwaszony chleb, prześniki i gorzkie zioła. I zaraz po Pasze mieli obchodzić to pierwsze główne święto. jeść prześniki przez 7 dni. Mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać. Ponieważ mówimy, że te dwa święta stanowią w istocie jedno, święto prześników stanowi kontynuację święta Paschy. Zbawienie i odkupienie to nie koniec. Musi mieć miejsce kontynuacja radowania się Bogiem w Chrystusie poprzez spożywanie Go w postaci prześników. B. Kwasu miało nie być widać wśród dzieci Izraela. Oznacza to, że musimy rozprawiać się z grzechem, o którym wiemy, który się przejawia i który widać. W ciągu tych 7 dni święta prześników miało nie być widać kwasu pośród dzieci Izraela. Od pierwszego dnia mieli usunąć ze swoich domów kwas. Musieli usunąć kwas z pola widzenia, z ich terytorium, we wszystkich swoich domostwach. Nie mieli jeść kwaszonego chleba. Wszystko, co jedli, miało być niekwaszone. A wiemy, co oznacza kwas. Oznacza to, co jest grzeszne, niegodziwe, zepsute, nieczyste w oczach Boga. Należało się pozbyć wszystkiego, co zawierało kwas. Tutaj szczególnie mowa jest o tym, co widać. To odnosi się do grzechu, o którym wiemy, lub grzechów, które zostały odsłonięte, albo grzechu, który wyszedł na jaw. W punkcie 1 czytamy: rozprawić się z grzechem, który wyszedł na jaw, to obchodzić święto prześników. Są pewne grzechy w nas, w naszym otoczeniu, których możemy nie być świadomi. Nie odpowiadamy za to, żeby się z nimi rozprawić. Ale wszelki grzech, którego jesteśmy świadomi, o którym wiemy, że jest to wykroczenie, że jest to coś, co obraża Boga, coś, co sprzeciwia się Bożej świętości, wszelki grzech, o którym wiemy w ten sposób, musimy się z nim rozprawić. W ten sposób obchodzimy święto prześników. Możecie powiedzieć: myślałem, że święta to coś przyjemnego. Powiedziałeś, że jest to przyjęcie. O co chodzi z tym rozprawianiem się? O co tu chodzi? O czym mówisz? To już nie brzmi tak przyjemnie. Pozwólcie, że powiem rzecz następującą. Tolerowanie grzechu sprawia, że tracimy radość. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, żeby radować się Bogiem w Chrystusie, naprawdę odpoczywać z Nim, radując się Nim, bracia i siostry, musicie zrobić coś od razu po swoim zbawieniu. Musicie zacząć rozprawiać się z grzechami. Grzechami w naszym życiu, które Bóg nam pokazuje, z grzechami, które wyszły na jaw, zostały odsłonięte. Tak naprawdę im bardziej rozprawiasz się z takim grzechem, tym więcej się radujesz. Bóg chce, żebyśmy się nim radowali. Nie stawia tych grzechów przed nami, żeby stanowiły przeszkodę. Chodzi o to, żeby usunąć przeszkodę, żebyśmy mogli prawdziwie się nim cieszyć. Młodzi bracia i siostry, niedawno zbawieni święci, Pamiętajcie o tym. Gdy zostajemy zbawieni, pierwszą rzeczą, której musimy doświadczać w naszym życiu chrześcijańskim, jest rozprawianie się z grzechami, które pokazuje nam Duch, na które świeci Pan, z którymi bardzo wyraźnie nie zgadza się Słowo Boże. W przeciwnym razie utracimy radość. Nie tylko utracimy radowanie się Bogiem, ale w punkcie drugim czytamy, jeżeli będziemy tolerować grzech, który został zdemaskowany, przestaniemy radować się społecznością z Bożym ludem. Utracimy nie tylko radowanie się samym Bogiem, ale utracimy również radowanie się z Bożym ludem, społeczność. Zostaniemy odcięci od społeczności. To naprawdę odpowiada 5 rozdziałowi 1 listu do Koryntian. Paweł mówi nam, że mamy obchodzić święto. Powiedział: usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Paschę został złożony w ofierze Chrystus. Obchodźmy więc święto. Ale na tym się nie zatrzymuje. Nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba szczerości i prawdy. Przeciwieństwem kwasu, który pełen jest złości i przewrotności, jest szczerość i prawda, z których obydwie odnoszą się do Chrystusa, bezgrzesznego życia Chrystusa, które stało się dla nas zaopatrzeniem. Bracia i siostry, mam ogromne brzemię. Chcę powiedzieć, że Bóg nienawidzi grzechu. Państwo może ustanowić jakieś prawo. Lecz naszym najwyższym standardem jest boskie objawienie. Amen? Słowo Boże. Będziemy szanować prawo w państwie, jak to powinniśmy robić. Jak nas uczono. Ale nigdy nie będziemy szli na kompromis ze Słowem, z Bożą świętością i Bożą sprawiedliwością. Świat od strony duchowej coraz szybciej i szybciej stacza się w otchłań. Szerzy się tajemnica nieprawości. Co powinniśmy zrobić, moi bracia i siostry? Nie jesteśmy tu po to, żeby reformować społeczeństwo. Nie mamy programu politycznego. Jesteśmy tu, trzymając się mocno świętego Słowa Bożego. Jesteśmy tymi, którzy poszukują Go w miłości. Oddajemy Mu cześć. Jesteśmy jedno z Jego naturą. Jesteśmy jedno z Jego pragnieniem. To nasz obowiązek. To nasze brzemię. Oddajemy cześć sprawiedliwemu Bogu. Amen? Świętemu Bogu. Bogu chwały. Życie Kościoła jest nowym ciastem. Nie myśl, że Kościół to jedynie kolejna instytucja w społeczeństwie. Rzeczywisty i prawdziwy Kościół Boży jest nowym ciastem, składającym się z wierzących, którzy posiadają nową naturę, boską naturę. Oto, czym się tutaj zajmujemy. Jesteśmy odmienną rasą, odmiennym gatunkiem. C. Chrystus jest naszym niekwaszonym chlebem, bezgrzesznym zasobem życia, czystości i prawdy, zupełnie czystym, bez domieszki i pełnym rzeczywistości. Podobają mi się te słowa. Zupełnie czystym, bez domieszki, pełnym rzeczywistości. 1. Wyeliminujemy grzech jedynie wówczas, gdy codziennie będziemy spożywali Chrystusa, który jest ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i bezgrzesznym życiem symbolizowanym przez niekwaszony chleb. Prawdziwie wyeliminować grzech można jedynie w jeden sposób. Nie przez to, że będziemy go tłumić, nie przez to, że będziemy używać siły woli, ale przez to, że codziennie będziemy jeść prawdziwy, niekwaszony chleb, jeść Jezusa, jeść Chrystusa, ukrzyżowane, zmartwychwstałe i bezgrzeszne życie. Jest tylko jedno bezgrzeszne życie, a my jemy to życie. 2. Niekwaszony chleb symbolizuje bezgrzesznego Chrystusa, który udziela się nam, Jego wierzącym, w postaci niekwaszonego, bezgrzesznego pierwiastka. Chrystus, niekwaszony chleb, jest duchowym i boskim pokarmem, który czyni nas przaśnymi. Mówię wam, im więcej jemy tego Jezusa, tym bardziej napełniamy się szczerością i prawdą. Nikt z nas nie może się odgrzeszyć. Nikt z nas nie może się odzepsuć. Potrzeba nam bezgrzesznego pierwiastka. Chwała Panu. Co dzień jedzmy Jezusa. O Panie, bezgrzeszny Panie Jezu, przyjmuję Cię, spożywam Cię, byś był dziś moim zasobem życia. Nie potrafię stawić czoła grzechowi, nie potrafię przezwyciężyć jego pokus, ale mogę jeść Ciebie. Gdy obieramy Chrystusa jako nasze życie, niekwaszone życie, oczyszczające życie, życie to nas oczyszcza. Życie to jest przaśne. Życie to posiada tak naprawdę oczyszczającą moc. D. Całe życie chrześcijańskie, symbolizowane przez 7 dni tego święta, od dnia nawrócenia po dzień, w którym zostaniemy pochwyceni, powinno być ucztą, radowaniem się Chrystusem, obfitym zasobem życia. Zatem w Bożych oczach całe nasze życie chrześcijańskie to jedynie 7 dni. I przez te 7 dni obchodzimy święto przaśników, święto niekwaszonego chleba. Od chwili naszego zbawienia do czasu, gdy ujrzymy Pana, powinno być ono prawdziwym świętem. E. Chrystus, niekwaszony chleb, dany jest nam po to, byśmy prowadzili czyste życie Kościoła. To nie dotyczy jedynie naszego własnego życia chrześcijańskiego, ale dotyczy również życia Kościoła. Czystego życia Kościoła. I widać to bardzo wyraźnie w przypadku pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdziału. Już o tym mówiliśmy. W Kościele nie powinno być żadnego kwasu, który w Biblii symbolizuje wszystko, co negatywne, jak na przykład niewłaściwe doktryny i praktyki, niegodziwe uczynki i grzeszne rzeczy. 2. Musimy być nowym ciastem. Kościół, złożony z wierzących, żyjących w swojej nowej naturze, jest nowym ciastem. Amen? Nowym ciastem? Kościół jest nowym ciastem, w którym nie ma żadnego kwasu. Przejdźmy teraz do 3 punktu rzymskiego, do drugiego święta, święta żniw. Święto żniw, nazywane świętem tygodni, albo inaczej świętem pięćdziesiątnicy, symbolizuje radowanie się pierwocinami ducha zmartwychwstałego Chrystusa. Musimy zapamiętać te ważne słowa. Pierwociny, duch, zmartwychwstały Chrystus. Wszystkie te elementy stanowią główne składniki tego święta i mamy się nimi wszystkimi radować. A. W starotestamentowym typie pierwociny symbolizują zmartwychwstałego Chrystusa, złożonego w ofierze Bogu w dniu zmartwychwstania. przedstawionego w formie typu przez pierwociny w Księdze Kapłańskiej, 23:10-11, składane Bogu w dzień po szabacie, w dzień Chrystusowego zmartwychwstania. W Księdze Kapłańskiej, w rozdziale 23, wersetach 10 i 11, czytamy, że Mojżesz miał przemówić do dzieci Izraela i powiedzieć im, że gdy wejdą do ziemi, którą ja wam dam, mówi Jahwe, i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana. A on dokona obrzędu kołysania tym snopem przed Jahwe, aby uzyskać dla was upodobanie. Dzień po szabacie kapłan dokona nim obrzędu kołysania. Mamy tu zatem pierwociny, które oznaczają zmartwychwstałego Chrystusa, zostają złożone w ofierze Bogu. Zostają złożone w ofierze Bogu, jak to widzimy tutaj w Księdze Kapłańskiej, poprzez kołysanie snopem, snopem z pierwocin. To obraz zmartwychwstałego Chrystusa, złożonego w ofierze Bogu w dniu zmartwychwstania. Co się stało? Pan został ukrzyżowany, tak? Podczas Paschy został ukrzyżowany. Ale trzy dni później powstał z martwych. Był to dzień po szabacie. I tego dnia, w którym miano kołysać snopem, Pan wypełnił ten typ. Był kim? Zmartwychwstałymi pierwocinami. Pierwociny zatem, bracia i siostry, odnoszą się do Chrystusa w zmartwychwstaniu. Punkt pierwszy. List do Rzymian 8:23 i pierwszy list do Koryntian 15:23 wskazują, że pierwocinami ducha jest Chrystus. Pierwociny symbolizują Chrystusa w zmartwychwstaniu, który jest duchem. Tego dnia, kiedy Pan zmartwychwstał, wiemy, że ostatni Adam stał się kim? Życiodajnym duchem. Tak więc zmartwychwstały Chrystus to w istocie duch w zmartwychwstaniu. Mamy więc tutaj pierwociny ducha. Pierwociny Chrystusa, ale mamy także pierwociny ducha, ponieważ ten zmartwychwstały Chrystus jest dzisiaj względem nas duchem. Punkt drugi. Starotestamentowy typ święta żniw wskazuje, że w wypełnieniu tego święta zmartwychwstały Chrystus jest duchem. Dziś Chrystus jest ożywczym duchem. Dać życie chce także i mnie. Czy nie ma takiej pieśni? Dick? Dziś Chrystus jest ożywczym duchem. Dać życie chce także i mnie. Dziś Chrystus jest ożywczym duchem, więc w duchu mym doń zwracam się. Panie, amen. Panie, amen, alleluja. Panie, amen. Panie, amen, alleluja. Czyż nie cieszycie się, że Chrystus jest dzisiaj duchem? Chwała Panu. Cieszymy się tym duchem podczas święta żniw. 3. Duch, który stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy, to Chrystus, pierwociny złożone Bogu w ofierze. 50 dni później, licząc od pierwszego szabatu, po pierwszym szabacie, nadchodzi dzień Pięćdziesiątnicy. Tego dnia, Wiemy to na podstawie drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Duch Jezusa Chrystusa został wylany na uczniów, którzy reprezentują nas wszystkich, Kościół, ciało Chrystusa. Ale 50 dni wcześniej Chrystus był pierwocinami złożonymi w ofierze Bogu. A bez pierwocin w Starym Testamencie nie byłoby święta żniw. A bez Ducha w Nowym Testamencie pięćdziesiątnicy. Powiedzmy, że tego dnia pierwocin nie byłoby nikogo, kto miałby pierwociny. Nikt nie trudził się, wiecie, o co mi chodzi. Nie przyniesiono niczego w postaci pierwocin kapłanowi. Nie byłoby wtedy święta żniw. Nie byłoby wtedy święta pierwocin. Podobnie w Nowym Testamencie bez Ducha nie byłoby pięćdziesiątnicy. Bez Ducha nie ma pięćdziesiątnicy. Przejdźmy dalej. B. Duch, który zszedł w dniu pięćdziesiątnicy, jest wypełnieniem pierwocin składanych Bogu w ofierze w Starym Testamencie. Zmartwychwstałym Chrystusem, który jest życiodajnym Duchem. Dzień Pięćdziesiątnicy jest zatem wypełnieniem pierwocin składanych w ofierze Bogu. Czym jest Pięćdziesiątnica? Jest bogatym wynikiem żniw pierwocin. Są pierwociny, ale jest też rezultat, pełen wypływ. I rezultatem tego żniwa pierwocin jest Pięćdziesiątnica. Czym jest Pięćdziesiątnica? Po prostu pełnym wypływem zmartwychwstałego Chrystusa. Pięćdziesiątnica jest wynikiem naszego radowania się Chrystusem, który jest pierwocinami. Punkt B. W dniu Pięćdziesiątnicy, czyli dokładnie w 50. dniu od dnia zmartwychwstania Chrystusa, Duch, który był pełnym wypływem zmartwychwstałego Chrystusa, został wylany na Kościół. Wynika z tego, że zmartwychwstały Chrystus stał się Duchem wylanym na Jego wierzących po to, żeby oni Nim się w pełni radowali. Tego dnia, pierwszego dnia tygodnia, tego poranka, Maria Magdalena wraz z innymi kobietami poszły z wonnościami i znalazły pusty grób. Ponieważ Maria kochała Pana, była osobą, która prawdziwie poszukiwała Go w miłości, pozostała przy grobie, podczas gdy inne kobiety odeszły. I Pan się jej ukazał. I z miłości, z podekscytowania chciała dotknąć Pana. Pan powiedział jej, nie dotykaj mnie. Muszę wstąpić do mojego Ojca. Idź, powiedz moim braciom, że muszę wstąpić do mojego Ojca, który jest ich Ojcem, do mojego Boga i ich Boga. Mamy tu zatem Pana, który tego dnia został złożony w ofierze Bogu. Ludzie nie mogli go dotknąć, nie mogli się tym radować. Jako pierwociny dla radości Ojca. Pan wstąpił do nieba w ukryciu. Ale wiemy też, że wieczorem tego dnia ukazał się uczniom. Potem, gdy złożył siebie w ofierze Bogu, ukazał się uczniom i tchnął w nich. Co? Ducha Świętego. Tchnął w nich Ducha Świętego, żeby mogli się radować. Uczniowie uzyskali pierwocinę, pierwszą radość, przedsmak radości. 40 dni później Pan wstąpił do nieba, tym razem publicznie, w sposób otwarty, nie w ukryciu. A 10 dni później, po modlitwie 120 wierzących w sali na górze, W dzień Pięćdziesiątnicy wylany został Duch. To ten sam Duch, te same pierwociny. Ale Duch ten, który został wylany w takiej pełni, tak obficie, był Duchem, który stanowił pełny wypływ zmartwychwstałego Chrystusa. W dniu Pięćdziesiątnicy zatem ten Duch został wylany i stał się pełną radością wierzących w Pana. Mam brzemię, bracia i siostry, o to, żebyśmy w Kościele, w Pańskim odzyskiwaniu, mogli znowu radować się kolejną Pięćdziesiątnicą. Nie zależy mi na jakimś ruchu, na cudach, na czymś, co wydarzy się nagle. Nie mówię o czymś takim. Ale modlę się do Pana, jak i wszyscy modlimy się o nowe ożywienie. Modlimy się o ostateczne ożywienie, żeby Pan wylał ponownie swojego Ducha w pełni, w obfitości. Obfity zasób Ducha Jezusa Chrystusa. Oby Duch ten wylewał się wciąż na nowo i na nowo na Jego lud. W Pańskim odzyskiwaniu, myślę, że mówiłem o tym, przeżywaliśmy kilka ożywień. Kilka ożywień. Tak opisywał to brat Witness Lee. Nie wiem, ile ich naprawdę było. Ale wszyscy modlimy się obecnie o nowe ożywienie. Podczas konferencji, w Dzień Pamięci Narodowej, czy nie modliliśmy się o nowe ożywienie? Ożywienie to, oprócz innych rzeczy, musi obejmować także świeże wylanie Pana Ducha. Ducha w Jego pełni, żebyśmy mogli się Nim radować. Święto Żniw przedstawia w formie typu korzystanie z bogatych płodów przyniesionych przez zmartwychwstałego Chrystusa. Bogatym płodem jest wszechzawierający Duch przetworzonego trójjedynego Boga, który dał Go wybranemu ludowi w postaci błogosławieństwa Ewangelii, żeby lud ten mógł się radować wszechzawierającym Chrystusem, ucieleśnieniem bogactw trójjedynego Boga jako piękną ziemią. Wiemy, że błogosławieństwo Abrahamowe, które miało przejść na narody w Jezusie Chrystusie, to sama obietnica Ducha. Błogosławieństwem zatem jest sam Duch. To jedno, jedyne Boże błogosławieństwo. To Boże błogosławieństwo nad wszystkie błogosławieństwa i jest Nim On sam jako Duch. Przetworzony trójjedyny Bóg, który jest wszechzawierającym Duchem, naszym jedynym dzisiejszym błogosławieństwem. A zatem radowanie się świętem żniw to radowanie się Duchem. Dwa. Oznacza to, że wierzący dzięki otrzymaniu obfitego Ducha w Dniu Pięćdziesiątnicy nie tylko weszli do pięknej ziemi, lecz także mieli udział w obfitych bogactwach wszechzawierającego Chrystusa, w Jego zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. Chrystusa, będącego pełnym Bożym działem w Jego nowotestamentowej ekonomii. Amen? Ufam, że zobaczyliście to. Teraz przechodzimy do ostatniego święta. Święto zbiorów, święto przybytków stanowi zwieńczenie żniw. Podczas gdy święto tygodni, albo inaczej święto żniw, stanowi pełny wynik, rezultat, pierwocin i nazywa się świętem żniw, święto przybytków, albo inaczej święto zbiorów, stanowi zwieńczenie tego żniwa. Stanowi ostateczne zwieńczenie tego żniwa. Bóg posłużył się wszystkimi wiekami w starym stworzeniu. wiekiem od Adama do Mojżesza, następnie wiekiem prawa, potem wiekiem łaski, który jest wiekiem Kościoła, by zrealizować coś w swojej ekonomii. I powiem wam, że wszystkie te trzy święta znajdują się dokładnie w centrum Bożej ekonomii. Oczywiście stanowią typ. Wszystko to skończy się czymś. Osiągnie ostateczne zwieńczenie. To zwieńczenie w starym stworzeniu wypełni się w nadchodzącym królestwie, w tysiącletnim królestwie. Ostatecznie wypełni się to w Nowej Jerozolimie, w nowym niebie i nowej ziemi. Zatem święto przybytków wypełni się w nadchodzącym wieku i w wieczności. Punkt A. Święto przybytków symbolizuje po pierwsze nadchodzące tysiącletnie królestwo, które jest związanym z tym wiekiem radosnym błogosławieństwem dla odkupionego ludu Bożego, obejmującego zwycięzców i zbawionych Izraelitów, by radował się on wraz z Bogiem na odnowionej ziemi. W wieku królestwa działem, nagrodą dla zwycięzców będzie zatem święto przybytków. Będą radować się nim wraz z Bogiem na odnowionej ziemi. Punkt pierwszy. Tysiącletnie królestwo nastanie po zrzęciu tego, co Bóg pragnie uzyskać na ziemi w trzech wiekach przed wiekiem królestwa. Już o tym powiedziałem. Wieku przed prawem do Adama, od Adama do Mojżesza, wieku prawa od Mojżesza do pierwszego przyjścia Chrystusa i wieku Kościoła od dnia Pięćdziesiątnicy do powtórnego przyjścia Chrystusa. 2. Tysiącletnie królestwo, wiek królestwa, czyli tysiąc lat, w czasie których zwycięzcy będą królować z Chrystusem, będzie czwartym i ostatnim wiekiem starego nieba i starej ziemi. Na wieczność zaprowadzi nowe niebo i nową ziemię wraz z nową Jerozolimą. Mamy zatem niewielką nową Jerozolimę w wieku królestwa oraz zwieńczoną nową Jerozolimę w nowym niebie i nowej ziemi. Punkt B. W końcu cały Boży lud będzie się radował wiecznym świętem przybytków w nowej Jerozolimie, wiecznym przybytku. Oto przybytek Boga z ludźmi. Ta nowa Jerozolima, to święte miasto, jest w istocie wiecznym przybytkiem, gdzie na wieki wieków obchodzić się będzie święto przybytków, prawdziwe, wieczne święto przybytków. Punkt C. Święto przybytków, święto radości i zaspokojenia symbolizuje zwieńczenie pełnego, organicznego Bożego zbawienia. 1. Po zbiórce plonów z pięknej ziemi dzieci Izraela obchodziły święto przybytków i oddawały Bogu cześć oraz radowały się tym, co zebrały. Razem się zbierały. To obraz scalania. Lubicie się scalać? Chwała Panu. Naprawdę byłem tak wdzięczny Panu za to, że zanim nasz brat Lee odszedł, kładł silny nacisk na kulturę scalania, konieczność scalania świętych, kościołów, odzyskiwania jako całości, scalania ile tylko się da. To jest zgodne z zasadą obchodzenia świąt. I to obchodzenie święta wspólnie, zbiorowo, na sposób scalania, zgodnie z tym, jak ustanowił to Bóg, trzy razy w ciągu roku, jest tym, co zachowuje Boży lud w jedności. Pomyślcie jedynie, w ciągu wszystkich tych lat, od chwili odejścia naszego brata, bez tego scalania i tych uczt, świąt, nie sądzę, żeby pańskie odzyskiwanie mogłoby być tak jedno, jak jest obecnie. Czy zgodzicie się ze mną? To niewielka cena, którą trzeba zapłacić, żeby doświadczyć jednomyślności. Bracia i siostry, scalajmy się bardziej. Scalajmy się więcej. Nie bądźmy odizolowanymi od siebie plemionami. Nie bądźmy oddzielonymi jednostkami. Scalajmy się razem i obchodźmy wiele świąt dla Jahwe. Przy okazji, żadne z tych świąt nie jest obchodzone przez jedną tylko osobę lub plemię. Tak jak przyjęcie nie byłoby przyjęciem, gdyby uczestniczył w nim tylko jeden człowiek. Alleluja za to święto! Amen! Punkt drugi. Ostatnie doroczne święto służące scalaniu przypadało w jesieni, po żniwach. Dzieci Izraela radowały się wówczas żniwem płodów pięknej ziemi, a przy tym chwaliły Boga i uwielbiały, błogosławiły i dobrze o Nim mówiły. Co robimy, gdy zbieramy się na święto? Oto co robimy. Przynosimy ze sobą Chrystusa. Amen? Chrystusa, którym się radujemy. Gdy się schodzimy, co robimy? Nie siadamy jedynie i mamy poważne święto. Zbieramy się, by chwalić Boga. Chwała Bogu! Zbieramy się, by chwalić Pana. Chwała Panu! O, chwała Panu! Chwała Panu! Chwała Panu! Chwała Panu Jezusowi! Nie poprzestawajcie na tym. Niech nie będzie to pięciosekundowa chwała. Pewnego dnia w wieczności będziemy chwalili na wieki. Czuję, że potrzebujemy więcej chwalenia na spotkaniach. Na spotkaniach Kościoła, na stole pańskim. Na wszystkich spotkaniach potrzeba nam więcej atmosfery świętowania. Chwalenia Pana z uwielbieniem. Chwalenia Pana z błogosławieniem. Chwalenia Pana z wypowiadaniem dobrych słów. Nie musimy wynajdywać czegokolwiek, ani wiele wiedzieć. Po prostu chwalmy Pana. Panie, jesteś dobry. Panie, jesteś wspaniały. Panie, jesteś cudowny. Jezu, jesteś czarujący. Jesteś najpiękniejszy ze wszystkich. Panie Jezu, chwalimy Cię. O, Boże Ojcze, uwielbiamy Cię. Podziwiamy Cię. Alleluja! Jak brzmi refren hymnu 035? O, jakże kocham Go! Jakże uwielbiam Go! Mój oddech, słońca blask, moje wszystko On. Wielki Stworzyciel, mój Wybawiciel, pełnia boskości zamieszkała w Nim. Błogosławmy Pana. Panie, błogosławimy Cię. Amen. D. Bóg zarządził święto przybytków po to, by dzieci Izraela pamiętały, teraz przechodzimy do pamiętania, wspominania, jak ich ojcowie, błąkając się po pustyni, mieszkali w namiotach, oczekując wejścia do odpocznienia pięknej ziemi. Wiecie, Izraelici mieli obchodzić to święto, mieszkając w szałasach, budkach, czymś w rodzaju namiotów, przenośnych mieszkaniach, po to, żeby pamiętać, jak ich ojcowie, błąkając się po pustyni, mieszkali w namiotach. To także kierowało ich ku temu, co miało nadejść. Wywoływało oczekiwanie, że wkroczą w pewny odpoczynek, w odpocznienie pięknej ziemi. Nie będą już mieszkać w czymś przenośnym, w czymś ruchomym, ale w czymś trwałym. Trwałe odpocznienie. O tym przypomina im to święto. Tak naprawdę, drodzy bracia i siostry, nie jest to jedynie historia Izraelitów. To historia Boga. Kiedy Izraelici mieszkali w namiotach, gdzie mieszkał Bóg? W większym namiocie, zwanym przybytkiem. Ale był to wciąż tylko przenośny, tyle że większy namiot. Tak jak dzieci Izraela nie doświadczały pełnego i trwałego odpocznienia, podobnie i Bóg. Święto to przypomina, że dzisiaj nadal jesteśmy na pustyni i musimy wejść w odpocznienie Nowej Jerozolimy, która jest wiecznym przybytkiem. Tak więc, moi bracia i siostry, mówię nie tylko o pamiętaniu, ale także o przypomnieniu. Pewnego dnia w Królestwie i w Nowej Jerozolimie zawsze zastanawiam się, czy wtedy zapomnę, albo inaczej, czy będę wtedy pamiętał, ale wydaje się, zgodnie z tym typem, obrazem i tymi słowami, że będziemy pamiętać. Jeżeli jest to święto przybytków, to będziemy pamiętać. Będziemy pamiętać ten wiek, to, czego Pan dokonał w nas i z nami. Tutaj jednak mówimy o przypomnieniu. Święto to przypomina nam dziś, że gdy obchodzimy je, w zasadzie wciąż jesteśmy na pustyni, jesteśmy przechodniami. To dla nas obcy kraj. Oczekujemy, jak nasz ojciec Abraham, miasta położonego na fundamencie, którego architektem i budowniczym jest Bóg. Drodzy bracia i siostry, to nie nasz dom. Ta ziemia nie jest naszym miejscem. Wyczekujemy innego miasta, innego mieszkania. Święto to przypomina nam, że istnieje wieczny przybytek. Dwa. Nowa Jerozolima nazwana jest przybytkiem, co wskazuje, że kto ma w niej udział, prawdziwie obchodzi święto przybytków na wieki, doznając w pełni radości i zaspokojenia. Trzy. Słowo przybytki w nazwie święto przybytków wskazuje na wspominanie. Nowa Jerozolima, przybytek Boga, jest przybytkiem na pamiątkę tego, jak zwycięzcy przed zwieńczeniem Nowej Jerozolimy w wieku Królestwa wciąż żyli w namiotach, nie osiedliwszy się. Nawet w wieku Królestwa wciąż mieszkali w namiotach, nie osiedlili się. Kiedy zwycięzcy wejdą do Nowej Jerozolimy, w nowym niebie i nowej ziemi, nie będą już mieszkali w namiotach, lecz nadal będą nazywali swoje wieczne mieszkanie przybytkiem na pamiątkę tego, czego doświadczali. Tak naprawdę to Bóg mówi, że jest to przybytek. Gdy będziemy w Nowej Jerozolimie, będziemy mieli wiele wiecznych i pełnych radości wspomnień tego, w jaki sposób doświadczaliśmy Boga oraz jak Bóg żył z nami. My mieszkaliśmy w namiotach, a On w przybytku. Ostatecznie nasze święto przybytków będzie radowaniem się Nową Jerozolimą w nowym niebie i nowej ziemi. Będzie to rzeczywiste ukoronowanie całego żniwa doświadczania przez nas Boga. Przybytek, widzimy to w Starym Testamencie, był czymś zasadniczym dla narodu Izraela, gdy podróżował on przez pustynię. Jest tak wiele do powiedzenia o przybytku. Będzie więcej poselstw studium krystalizującego Księgi Wyjścia, w których będziemy o nim mówić. Dzisiaj powiem tylko, że pewnego dnia, na początku Nowego Testamentu, sam Bóg przyszedł i zamieszkał jako przybytek pośród ludzi, pełen łaski i rzeczywistości. Ten człowiek, Jezus, jest Bogiem człowiekiem i był prawdziwym przybytkiem Boga. Był miejscem, w którym mieszkał Bóg. Jednak był ruchomym, przenośnym przybytkiem. Ten Bóg człowiek udał się na krzyż i umarł na nim dla naszego odkupienia, a następnie zmartwychwstał jako duch. Wylał siebie na nas. Ukonstytuował nas sobą, byśmy mogli stać się Kościołem. I Kościół ten, będący powiększeniem i rozszerzeniem tego pojedynczego Boga człowieka, stanowi powiększony przybytek. Jesteśmy zatem dzisiaj Bożym przybytkiem, zbiorowym przybytkiem. Przybytek ten wciąż będzie istniał w wieczności i będzie świętym miastem, nową Jerozolimą, wiecznym, ostatecznym zespoleniem Boga z człowiekiem. Przetworzony, zwieńczony, trójjedyny Bóg w pełni zespoli się ze swoim trójczęściowym, odkupionym, przeobrażonym i otoczonym chwałą ludem. To wzajemne mieszkanie, to przybytek, wieczny przybytek Boga. O tym mówi to święto. Amen? Podobają wam się te święta? Niech życie Kościoła w każdym miejscu będzie życiem Kościoła, w którym obchodzi się te święta. Chwała Panu. Tu się zatrzymam. Teraz pomódlmy się. A może nie, chciałbym zrobić coś nowego. Poświęćmy minutę lub dwie na oddawanie chwały z osobą siedzącą obok. Nie na modlitwę, ale wznoszenie chwały ze swoim sąsiadem.